Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. We wtorkowy wieczór wszystkich telewizów i radiosłuchaczy w studio Rozmów Niedokończonych wita ojciec Wacław Zyskowski. Ojciec Józef Andrasz i jezuicki styl kierownictwa duchowego to temat naszych rozmów niedokończonych, który będziemy podejmowali z naszymi gośćmi w studio, a są nimi ojciec profesor dr habilitowany Wacław Królikowski, jezuita, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, rektor Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie.
Serdecznie, szczęść Boże.
Oraz ojciec Mariusz Balcerak, jezuita, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ojca Józefa Andrasza, jezuity.
Szczęść Boże, witam.
Nim przejdziemy do tematu kierownictwa duchowego jako takiego, bo to jest ta rzeczywistość, w której jezuici się specjalizują, możemy powiedzieć, to chcemy dotknąć postaci, która ma być dla nas taką ikoną trochę właśnie tego kierownictwa duchowego i tego sposobu życia, mianowicie ojca Józefa Andrasza, człowieka, który dla większości, jeżeli się kojarzy, to kojarzy się z postacią świętej siostry Faustyny, bo odegrał w jej życiu bardzo ważną rolę. Czy możemy przedstawić ojca Andrasza naszym telewizorom i radiosłuchaczom?
Tak, ojciec Józef Andrasz to kapłan Towarzystwa Jezusowego, jezuita. Urodził się w 1891 roku. Przyszedł na świat w Wielopolu koło Nowego Sącza, w rodzinie, w której było 10 dzieci. Sakrament chrztu przyjął w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach. I po ukończonym gimnazjum w Nowym Sączu, mając niespełna 15 lat, wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Potem po 2 latach bycia w zakonie złożył pierwsze śluby zakonne. Później studiował filozofię i teologię w Polsce i w Grafenbergu, to jest na Morawach takie miejsce. Był człowiekiem, który był gruntownie wykształcony, władał w piśmie i w mowie 4 językami, greckim, łacińskim, niemieckim i francuskim. Był człowiekiem, który udzielał mnóstwo rekolekcji dla osób konsekrowanych, dla kleryków w seminariach. Był też znanym konferencjonistą, czyli głosił takie mniejsze lub większe rekolekcje i konferencje w różnych miejscach. Był też znanym spowiednikiem, bardzo też cenionym. Wiele osób do niego przychodziło indywidualnie na spowiedź do konfesjonału, a później jeszcze na furcie zakonnej miał kolejne osoby na spowiedź. Także był naprawdę takim człowiekiem rozpoznawalnym. Był też człowiekiem, który był odpowiedzialny za wydawnictwo apostolstwa modlitwy, czyli takiej najstarszej jezuickiej księgarni, ale też wydawnictwa publikującego książki. Był też mocnym orędownikiem i popularyzatorem kultu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I to coś takiego szczególnego, w czym się odznaczył, to doprowadził do zawierzenia rodzin oraz całego narodu polskiego w 1951 roku. Też tutaj za dużym wstawiennictwem i pomocą kardynała Wyszyńskiego. Był człowiekiem, który redagował taki nasz wewnętrzny periodyk jezuici, czy Nasze Wiadomości. Był redaktorem Posłańca Serca Jezusowego przez 11 lat i też dzięki jego staraniom wydano nowe opracowanie Nowego Testamentu w przekładzie księdza Jakuba Wójka. Oprócz tego, znając te wszystkie języki i zagadnienia z teologii duchowości, z teologii ascetycznej, doprowadził do przetłumaczenia osobiście 16 pozycji książek, dzieł wybitnych znawców teologii duchowości, teologii mistycznej, czy to francuskich autorów, czy to niemieckich, i stworzył taką bibliotekę życia wewnętrznego. I tam było 40 wszystkich dzieł, z tego 16 przetłumaczył samemu, a resztę redagował, czy był takim pomocnikiem w redakcji tego wszystkiego.
był postacią, która no, pojawiła się w historii świętej Faustyny. Trwamy w nowennie przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Gdzieś to też ten temat nas tutaj skupia. Patrzymy na postać świętej Faustyny, która bardzo wiele zawdzięcza ojcu Andraszowi i jego kierownictwu duchowemu, które prowadził wraz ze świętą Faustyną. My generalnie gdzieś znamy bardzo mocno księdza Michała Sopoćkę, beatyfikowanego kapłana, który zaangażował się w kult Miłosierdzia Bożego, który pojawia się również w dzienniczku świętej siostry Faustyny i możemy powiedzieć, który też obdarzał wielkim szacunkiem ojca Andrasza i o tym też pisał w swoich listach i w listach do świętej siostry Faustyny. Kiedy patrzy się na te dwie postacie, to jednak widać pewną analogię, bo ojciec Andrasz również zaangażował się w kult Jezusa Miłosiernego, w kult Miłosierdzia Bożego tuż po śmierci świętej Faustyny.
Tak. Pierwsze spotkanie, które miało miejsce ze świętą siostrą Faustyną, było w kwietniu 1933 roku. Siostra Faustyna odprawiała wtedy swoje ośmiodniowe jezuickie rekolekcje ignacjańskie. I w tym momencie doszło do spowiedzi i siostra Faustyna otworzyła przed ojcem Andraszem swoje serce. I ojciec Andrasz, jak gdyby intuicyjnie, ale też korzystając ze swojej osobistej praktyki modlitewnej i wiedzy, potwierdził, że to, co się dzieje w duszy siostry Faustyny, nie jest iluzją. Powiedział, że to jest Boże dzieło. Czyli objawienie Jezusa Miłosiernego, głosy i natchnienia, które ona słyszała, ojciec Andrasz po pierwszym wysłuchaniu tej spowiedzi od razu wyczuł, że to jest od Boga. I w tym momencie dusza i serce i cały umysł siostry Faustyny odblokował się. Poczuła się wtedy, jak ona to powiedziała, jakby ktoś jej dodał skrzydeł do lotu. Czuła się po prostu uwznioślona, że wreszcie ktoś ją zrozumiał, wysłuchał i pokazał, że to, co się w niej dzieje, jest z Ducha Bożego.
Możemy powiedzieć, że też powodem, dla którego się dzisiaj spotykamy, jest to, że od października zeszłego roku, w październiku zeszłego roku został otwarty proces beatyfikacyjny ojca Andrasza. Czyli no, możemy powiedzieć, że gdzieś jest to podskórne czucie, że ta postać jest jednak postacią wybitną, jest postacią, która ma być przykładem, która może być kierownikiem, nie tylko była, ale jest nadal kierownikiem. Natomiast możemy też powiedzieć, że jest tym elementem, tak mówiąc obrazowo, którego brakuje do tej układanki tych apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy pojawiają się właśnie w dzienniczku, ale też w całości tego dzieła, jakim jest orędzie Bożego Miłosierdzia.
To, za co podziwiam ojca Józefa Andrasza, to taka jego pewna roztropność i mądrość, a z drugiej strony odwaga w tym wszystkim, co się działo. Mianowicie po śmierci siostry Faustyny ojciec Andrasz w 1943 roku już w kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach rozpoczął, czy no tak dyskretnie i roztropnie, ale jednocześnie odważnie, rozpoczął nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Co wtedy nie było to oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, ale on jak gdyby czuł, że jest tam palec Boży i wiedział, że to przesłanie Jezusa Miłosiernego jest jak najbardziej potrzebne na czas wojny. Żeby ludzie, którzy doświadczają przemocy, doświadczają śmierci, rozpaczy, żeby mieli odniesienie do Jezusa Miłosiernego, mieli ukojenie, mogli znaleźć ukojenie w Jego sercu. Więc to było, myślę, taką no, pionierskim zabiegiem ojca Andrasza, który widząc, że to jest od Boga, nie gasił tego, ale delikatnie podtrzymywał, czekając, aż będzie lepsza okazja ku temu.
Do tego momentu chciałbym jeszcze wrócić, do tego momentu, kiedy ojciec Andrasz, możemy powiedzieć, bierze w pewnym sensie w swoje ręce też kwestię kultu Bożego Miłosierdzia, bo wiemy, że to on był tym, który nadzorował malowanie obrazu łagiewnickiego, to on był tym, który gdzieś tam prowadził to wszystko. Natomiast chciałbym wrócić do tego, o czym ojciec powiedział. Miał ten zmysł rozeznania, miał ten zmysł decyzji. My wiemy, że ten zmysł nie jest tylko i wyłącznie łaską Pana Boga, ale jest też rzeczywistością wypracowaną na podstawie tego, do czego też zgromadzenie, do czego też zakon jezuicki został, towarzystwo jezuickie zostało powołane przez swojego założyciela.
Tak, to prawda. Posługa zarówno w rekolekcjach ignacjańskich, a to oznacza również kierownictwo duchowe, towarzyszenie duchowe, wywodzi się z doświadczenia świętego Ignacego. Święty Ignacy po nawróceniu właśnie przeżył niezwykłą interwencję Boga w jego życie. Początkowo nie rozpoznawał tego prowadzenia Bożego, ale po latach stwierdził, że Pan Bóg w tamtym okresie obchodził się z nim jak nauczyciel w szkole z uczniem, że prowadził go dostosowując się do jego sytuacji, w której był, a jednocześnie wyznaczając nowe kierunki. Doświadczenie świętego Ignacego sprawiło, że zaowocowało tą słynną książeczką ćwiczeń duchowych. I ona jest źródłem tak zwanego ignacjańskiego kierownictwa duchowego, czyli czerpiącego z doświadczenia samego Ignacego. A ponieważ jezuici posługują tym narzędziem od wieków, prawie od 5 wieków, stąd właśnie mówi się o tak zwanym jezuickim kierownictwie duchowym, ale ono ma swoje korzenie właśnie w doświadczeniu świętego Ignacego i w całej dynamice nakreślonej w książeczce ćwiczeń. To, co jest wielką wartością tego doświadczenia Ignacego i później zawartego w książeczce ćwiczeń, to jest łaska rozpoznawania różnych duchów. To, co wspomniał ojciec Mariusz, że ojciec Andraż nie miał wątpliwości, od jakiego ducha pochodzą te natchnienia, które ona przeżywała. Czy one pochodzą od dobrego ducha, czy od złego ducha. To się wywodzi z długiego procesu życia duchowego, ta zdolność do rozpoznawania różnych duchów, ale wywodzi się zainspirowana przez Ignacego i spisana w tak zwanych regułach pomocnych do rozeznania duchów. W ostatnich latach w ramach tak zwanych kursów duchowości ignacjańskiej analizowaliśmy te reguły rozeznawania duchów. One dają jakby podstawę pod osobiste doświadczenie każdego z jezuitów, bo wiemy, 2 razy w życiu każdy jezuita odprawia 30-dniowe, czyli pełne rekolekcje ignacjańskie, a co roku 8-dniowe. Każdy jezuita ma swojego kierownika duchowego. I to kierownictwo duchowe bazuje właśnie na między innymi tych regułach rozeznawania duchów. Czyli kiedy ojciec Andraż towarzyszył siostrze Faustynie jako kierownik duchowy, a jednocześnie miał swojego ojca duchownego, miał ogromny wgląd poprzez także własne doświadczenie w to, co dzieje się w duszy innych osób. I dlatego tak jasno od początku, przy tym już pierwszym spotkaniu z siostrą Faustyną, rozeznał, że to, czego doświadcza siostra Faustyna, pochodzi od dobrego ducha. I dalsze wydarzenia tylko to potwierdziły. Święty Ignacy mówi, że żeby ocenić, czy coś pochodzi od dobrego ducha, czy nie, trzeba czekać na znak potwierdzający działanie dobrego ducha. No dzisiaj nie mamy wątpliwości, że tych znaków mamy coraz więcej.
500 lat minęło od czasów, kiedy święty Ignacy odszedł z tego świata. Kiedy coś się zaczęło, coś się skończyło, ale też coś się zaczęło. Te 500 lat doświadczenia budowania jezuitów, którzy byli na całym świecie, byli pionierami w misji ewangelizacyjnej Japonii, tam też przelewali swoją krew, nie tylko na tamtym terenie. Wszędzie, gdzie byli, towarzyszyła im ta jedna fundamentalna, podstawowa zasada właśnie ćwiczeń ignacjańskich, właśnie ta zasada tego rozeznawania duchów. Jeżeli da się, wiadomo, nie będziemy przeżywali rekolekcji ignacjańskich teraz w trakcie programu, ale jeżeli można przedstawić gdzieś tam zrąb tej zasady, tego właśnie rozeznawania tego kierownictwa duchowego ćwiczeń ignacjańskich.
Całe ćwiczenia świętego Ignacego, ćwiczenia duchowe, jakby odpowiadają trzem zasadniczym etapom drogi życia duchowego. Czyli klasycznym już przez świętego Tomasza z Akwinu podkreślanym, etapowi życia duchowego oczyszczenia, duchowego oświecenia i duchowego zjednoczenia. Wszystkie te 3 etapy są zawarte w książeczce ćwiczeń. I droga, którą proponuje święty Ignacy w ćwiczeniach, rozpoczyna się od nakreślenia w ogóle celu, po co my istniejemy na tej ziemi.
Tak zwany fundament.
Jest to nakreślenie zasadniczej perspektywy dla człowieka wierzącego, a w pewnych wymiarach nawet dla niewierzącego, który szuka sensu swojego życia. I po tym etapie nakreślającym cel życia, zwanym właśnie fundamentem, święty Ignacy, chodzący po tym świecie, a jednocześnie mającym całe serce przy Jezusie, mówi, no ale ponieważ są trudności, więc zwróćmy uwagę na przeszkodę w tych relacjach, bo celem naszego życia jest budowanie relacji z Panem Bogiem. Ale w tę budowę uderzają różne trudności, różne pociski. I dlatego Ignacy każe pytać o przeszkody. I tymi przeszkodami zajmuje się ten pierwszy etap tak zwanego życia duchowego oczyszczenia, czyli pierwszy tydzień. Święty Ignacy całe te rekolekcje podzielił na 4 etapy zwane tygodniami. I na tym pierwszym etapie rekolektant rozpoznaje różne przeszkody w jego relacji z Panem Bogiem. I ofiaruje te przeszkody, grzechy, temu towarzyszy również spowiedź z całego życia, tak zwana spowiedź generalna, ofiaruje całe swoje dotychczasowe życie Panu Bogu, postanawiając, że ze wszystkich sił będzie się starał nie popełniać grzechów, a jednocześnie zacieśniać więź z Panem Bogiem. I później następuje drugi etap właśnie tworzenia tej więzi, tak zwany drugi tydzień. W centrum drugiego tygodnia znajduje się wybór, czyli decyzja, czy ja chcę budować dalszą relację z Panem Bogiem według rad ewangelicznych, czy według przykazań Bożych, odpowiednik życia konsekrowanego, czy życia małżeńskiego, czy życia w bezżeństwie, ale według rad, według przykazań Bożych. I później następuje trzeci i czwarty tydzień, czyli kontemplacja tajemnic męki i zmartwychwstania Pana Jezusa, czyli to, co przeżywaliśmy właśnie, przeżywamy w tych dniach. Pascha Jezusa, przejście przez śmierć ku zmartwychwstaniu. Całość tego procesu duchowego Ignacy kończy tak zwaną kontemplacją pomocną do uzyskania miłości, zwaną Adamorem, która zwieńcza cały ten proces budowania relacji z Jezusem. I święty Ignacy każe prosić w tej ostatniej kontemplacji Adamorem o to, aby we wszystkim rozpoznawać jego dary, aby poznać w pełni tak wiele i tyle różnych Bożych darów oraz we wszystkim miłować i służyć Jego Boskiemu Majestatowi. I wtedy już ta totalność wybrzmiewa tu jako ostatni akord tej symfonii duchowego rozwoju, który proponuje święty Ignacy w ćwiczeniach. I w tej szkole właśnie budowania coraz głębszej więzi z Jezusem, a zarazem rozpoznawania przeszkód, które towarzyszą tej więzi, wzrasta każdy jezuita. I jezuici, którzy po dzisiejszy dzień posługują na różnych odcinkach, czy to w domach rekolekcyjnych, czy w parafiach, czy na uczelniach, czy jako kierownicy duchowi, czy jako spowiednicy, de facto czerpią z tego źródła. Kiedy słyszymy na przykład naszego współbrata i nas wszystkich, Ojca Świętego, papieża Franciszka, to w wielu jego wypowiedziach wybrzmiewa źródło jego myśli, czyli ćwiczenia świętego Ignacego. Choć papież tego tak nie tłumaczy, ale my jako jezuici słyszymy między wierszami, że odwołuje się do ćwiczeń duchowych albo do innych pism świętego Ignacego.
Święty Ignacy w swoim życiu przeżywał różne momenty i też dopiero po jakimś momenty, które nawet sam myślał, że są pięknymi, że są danymi od Pana Boga, ale dopiero po czasie orientował się, że no jednak nie były to myśli czy natchnienia dawane przez Pana Boga, ale jednak nawet przez złego ducha. Czyli umiejętność rozeznania tego, w którą stronę iść, jak podążać, co wybierać, to jest to, czego, możemy tak powiedzieć, uczymy się podczas ćwiczeń ignacjańskich, uczymy się też podczas kierownictwa duchowego. To, o czym ojciec powiedział, brzmi bardzo piękne, ale brzmi też bardzo wzniośle i może brzmieć trochę jednak odstraszająco dla takiego, możemy powiedzieć, zwykłego śmiertelnika. Ćwiczenia ignacjańskie, kierownictwo duchowe, to rzeczywistości, które nam się kojarzą z duchowieństwem, to rzeczywistości, które nam się kojarzą, nie wiem, z siostrami zakonnymi i tak dalej, więc zadać by sobie można było pytanie, dla kogo jest właśnie święty Ignacy, dla kogo są ćwiczenia duchowe, dla kogo jest rzeczywistość kierownictwa duchowego jako takiego?
Mówiąc najogólniej, dla wszystkich, którzy pragną bez względu na aktualną swoją sytuację życiową, moralną, osobistą, wzmacniać i budować więź z Panem Bogiem. One są absolutnie dla wszystkich. Święty Ignacy w ćwiczeniach przewiduje wręcz różne grupy osób, nie wykluczając zdrowia nawet danych osób, i do tych osób, do ich kondycji fizycznej, psychicznej, duchowej każe dostosowywać te ćwiczenia duchowe. Ale jest jeden warunek, że osoba pragnie budować więź z Panem Bogiem, że osoba pragnie kroczyć tą drogą, którą chciałby ją poprowadzić Pan Bóg. To, co słyszeliśmy w tych dniach, jak Pan Bóg powiedział do Abrahama, idź do kraju, który ci wskaże, ofiaruj mi Izaaka i tak dalej. To są pewne wymogi prowadzenia i święty Ignacy mówi o tych wymogach na etapie rozwoju, ale ćwiczenia duchowe są absolutnie dla wszystkich osób.
Z ćwiczeniami duchowymi wiąże się bardzo mocno postać kierownika duchowego. Kierownika, no właśnie, kim jest, ojcze Mariuszu, kierownik duchowy jako taki? Czy to jest osoba, która ma decydować za nas i nam pokazywać palcem, co mamy robić, czy jak?
Myślę, że od początku w Kościele obowiązywały takie różne nurty w podejściu do kierownictwa duchowego. Na początku były to takie nurty, które bardziej szły w kierunku takim dyrektywnym, bezpośrednio wskazującym, co dany człowiek, czy penitent, czy spowiednik ma robić. I potem troszeczkę to ewoluowało, na zasadzie doszło do takiego towarzyszenia duchowego. I myślę, że to też było taką intencją świętego Ignacego, żeby jego synowie, jezuici, byli bardziej takimi towarzyszami, czyli osobami, które są przy danym człowieku, słuchają go, przyglądają się temu, co Bóg, Duch Święty, Jezus działa w ich duszy i przy tym towarzyszeniu delikatnie pokazują, w którym kierunku to idzie albo jak to może wyglądać, aczkolwiek nie jest to takie dyrektywne kierownictwo. Bardziej takie przyglądanie się i towarzyszenie. I myślę, że kimś takim był też ojciec Józef Andrasz. Był człowiekiem, który umiał słuchać. Był człowiekiem, który nie ekscytował się od razu, nagle, jakimiś takimi objawieniami. Umiał zachować taką pewną zimną krew. Może podam tutaj taki przykład. Ojciec Andrasz w rozmowie czy w spowiedzi z siostrą Faustyną usłyszał od niej, że Jezus pragnie założenia nowego zgromadzenia, które miałoby wypraszać miłosierdzie Boże dla świata. I ojciec Andrasz powiedział, rzeczywiście brakuje czegoś takiego w Kościele, przydałoby się takie zgromadzenie, ale zalecał siostrze Faustynie ostrożność. Czyli dysponował tą taką cnotą caritas discreta, czyli miłości roztropnej, która nie gasiła tego, co było w duszy Faustyny, a jednocześnie nie rozkręcał tego za mocno. Powiedział, żeby siostra Faustyna modliła się w tej intencji, pościła i ofiarowywała cierpienia, żeby móc jeszcze lepiej rozpoznać wolę Bożą co do tego nowego zgromadzenia. Więc to mi pokazuje, że on był naprawdę człowiekiem wyważonym, roztropnym, takim, który nie dał się zbytnio ponieść emocjom i zachwytom, a z drugiej strony miał taką intuicję, która pozwalała mu widzieć dalej, pokazując tak proroczo, co będzie potrzebne i jak to może w przyszłości się rozwinąć.
Te elementy, o których ojciec powiedział, ta recepta ojca Andrasza dla siostry Faustyny, to jest rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas przy okazji, powiedzmy, podejmowania trudnych decyzji?
Tak. To dotyczy każdego z nas, zwłaszcza jeśli chcemy podjąć decyzję taką, jakiej by pragnął od nas Pan Bóg. Bo to jest kryterium podstawowe dla towarzyszenia duchowego, dla świętego Ignacego. W tak zwanych adnotacjach do ćwiczeń duchowych święty Ignacy podaje szereg uwag bardzo praktycznych dla kierowników duchowych, dla dających rekolekcje. I między innymi w 15 adnotacji mówi, że towarzyszący w rekolekcjach ignacjańskich, zwłaszcza jeśli chodzi o elementy wyboru, ma się zachować jak języczek uwagi. Po to, żeby sam Pan Bóg działał w duszy sobie oddanej, cytuję, a nie kierownik, żeby ingerował, czy broń Boże przeszkadzał. Kierownik ma największe zadanie, które polega na tym, żeby rozpoznać, w jaki sposób Pan Bóg chciałby prowadzić tę osobę i pomóc zrozumieć to tej osobie. Natomiast cała decyzja i wybór i sposób realizacji tego wyboru jest już, dzieje się między osobą a Panem Bogiem. Natomiast kierownik duchowy ma pomóc rozpoznać tej osobie, w jaki sposób Pan Bóg chciałby ją prowadzić. I przyglądać się właśnie, tak jak powiedział ojciec Mariusz, towarzyszyć, żeby ustrzec się różnych iluzji, które nam towarzyszą i zagrażają. Często pod pozorem dobra.
Tak, i tutaj na potwierdzenie tego dodam, że siostra Faustyna na kolejnej spowiedzi oznajmiła ojcu Andraszowi, że opuszcza zgromadzenie. Że podjęła decyzję, że odchodzi. Że będzie od tej pory zostawia zgromadzenie i będzie myśleć o założeniu nowej fundacji, nowego zgromadzenia. I co powiedział ojciec Andrasz? Powiedział jej, tak można powiedzieć krótko, jednym, dwoma zdaniami. Daje siostrze wolną rękę. Co siostra zrobi i jaką decyzję podejmie, to bierze sama za to odpowiedzialność i za siebie. Było dosłownie jedno, dwa zdania. I tyle. Więc dał jej niesamowitą wolność. I też uczył, że za pewne decyzje ponosi się konsekwencje. I już na następny dzień siostra Faustyna doświadczyła takich ciemności w duszy, takiego niepokoju, rozbicia wewnętrznego, trudności na modlitwie, że przyszła do ojca Andrasza i mu powiedziała o tym, że to jeszcze nie jest ten czas, że to rozeznanie jej było błędne. Nie? I tu zobaczmy tą mądrość ojca Andrasza, który nie zrezygnował z niej, nie odsunął jej, nie odrzucił, tylko po prostu dał jej zasmakować tego błędu, który wynikał z tej błędnej decyzji i kontynuował.
Więc pytanie rodzi się, kto może zostać kierownikiem duchowym? Czy tylko jezuita?
Każdy, kto wcześniej na osobiście tego kierownictwa doświadczył. Trzeba mieć podstawowe też wykształcenie teologiczne. Nas, kapłanów, do tego przygotowują studia. Ale bez doświadczenia osobistego, doświadczenia kierownictwa duchowego, towarzyszenie innym jest bardzo trudne. Najpierw trzeba samemu siebie bardzo dogłębnie poznać, także od strony duchowej, aby później móc rozpoznawać właściwie różne duchy u innych osób. To jest tak jak w psychologii, że bez superwizji, bez własnej psychoterapii niewiele pomożemy innym. I bez później stałej superwizji, prawda? Kierownikiem duchowym może zostać każdy, kto spełnia podstawowe wymogi, kryteria. Ojciec Józef Augustyn napisał szereg książek na ten temat, właśnie jakie są zakresy dla kierowników duchowych, na czym kierownictwo duchowe prawdziwe polega, z uwzględnieniem również tej specyfiki kierownictwa duchowego ignacjańskiego czy jezuickiego, o którym tego wieczoru mówimy.
Więc proszę.
Też może powiedziałbym troszkę więcej o ojcu Andraszu, gdyż on oprócz siostry Faustyny był również kierownikiem duchowym błogosławionej Anieli Salawy. Był kierownikiem duchowym matki Zofii Tajber, która założyła zgromadzenie sióstr duszy Chrystusowej. Był też kierownikiem duchowym siostry błogosławionej siostry Klemensy Staszewskiej, Kaliksty Piekarczyk i szeregu jeszcze innych osób, o których czasami nie wiemy, a doprowadził ich do świętości. Proszę sobie wyobrazić, że w Krakowie też panowała taka fama, jeśli chodzi o ojca Andrasza, mianowicie w tym dwudziestoleciu międzywojennym i potem po wojnie, II wojnie światowej, ojciec Andrasz miał taką sławę, że jeśli w jakiejś duszy, czy to siostry zakonnej, czy kapłana, czy też osoby świeckiej, pojawiały się jakieś nadzwyczajne dary mistyczne, czy doświadczenia Boga, to biskupi czy kapłani w tamtym czasie w Krakowie mówili: idź do Andrasza. Jeśli Andrasz to potwierdzi, zaaprobuje, to znaczy, że to jest prawda. A jeśli Andrasz wyraża negatywną opinię, to oni powiedzieli, to my się też z tym nie zgadzamy. Proszę sobie wyobrazić, że na cały Kraków mnóstwo zgromadzeń, seminariów, on był taką postacią i tak ufali mu inni księża czy biskupi nawet.
Mówimy o czasie dwudziestolecia międzywojennego i o okresie tuż przed. Mówimy o czasie bardzo trudnym, mówimy też o czasie, który przez Pana Boga był prowadzony w taki sposób, że Kościół przygotowywany był też do czasu II wojny światowej, czyli do tego takiego najmocniejszego, możemy powiedzieć, najtrudniejszego okresu w historii, współczesnej historii świata, kiedy no, ilość tych świętych i ilość tych momentów, kiedy Pan Bóg dawał o sobie znać i pokazywał, że pomimo wszystko ja jestem z wami, jestem przy was, była bardzo duża. Czy ojciec Andrasz jest również taką postacią, która była takim apostołem, który miał w pewnym sensie też przygotować Polskę, przygotować nasz naród do wydarzeń II wojny światowej, a potem również przeprowadzić go przez ten czas?
Gdy wczytywałem się w biografię ojca Andrasza i biografię siostry Faustyny i tak analizując historycznie, jak przebiegał rozwój tego kultu miłosierdzia Bożego, to pojawiło się we mnie takie spostrzeżenie. Mianowicie no, te początki objawień Jezusa Miłosiernego, czyli 1933 i później dalej obraz miłosierdzia Bożego, koronka, nabożeństwo, pierwsza niedziela po niedzieli zmartwychwstania. To był czas, gdy Polska no po długim czasie zaborów, no, kondycja moralna Polaków była bardzo słaba. Sami myślę o tym wiemy. Potem zbliża się straszna druga wojna światowa, czyli 1933 i potem dalszy okres. I zobaczmy, że Pan Jezus już wtedy, 6-7 lat wcześniej, objawia siostrze Faustynie jeden z najpiękniejszych przymiotów Jezusa czy Boga, miłosierdzie. Już wtedy przygotowuje Polaków, ale i ludzkość na to, żeby w tym miłosiernym sercu oni mogli doświadczyć schronienia, mogli doświadczyć ukojenia, pocieszenia. Opatrzność Boża, która jest bardzo precyzyjna i przygotowuje pewne rzeczy, tak po cichutku, bo wiedząc, wie, że coś się dzieje, coś nastąpi, co będzie ratunkiem dla ludzkości. I to był ten cały, myślę, nurt siostry Faustyny. I potem zobaczmy, że lata 90., czy koniec lat 80., lata 90., znowu pojawia się postać księdza Michała Sopocki. Czyli mija jakieś 50 lat, ten kult miłosierdzia, siostra Faustyna jest beatyfikowana, jest kanonizowana, kult miłosierdzia jest jakoś mocny, potem on lekko gaśnie. I potem pojawia się postać księdza Michała Sopoćki. I znowu to jest bardzo niespokojny okres w dziejach świata. Wojna w Iraku, wojna w Afganistanie. I znowu jak gdyby świat chciał, jakby Kościół, Jezus chciał pokazać Kościołowi i światu przez beatyfikację błogosławionego teraz już księdza Michała Sopoćki, znowu popatrzcie na moje miłosierdzie. Na taki, jak gdyby chciał to uaktualnić, pokazując, że przez tego kapłana, również dzięki niemu, kierownictwu siostry Faustyny, to miłosierdzie Boże zaistniało. I zobaczmy, że w tamtym roku, jak otrzymałem dekret, który mnie nominował do bycia wicepostulatorem, znowu mamy czas wojny na Ukrainie, która jest też wielkim znakiem zapytania i niepokojem. I zobaczmy, że znowu przez ojca Andrasza, ja w to głęboko wierzę, siostra Faustyna i ksiądz Michał Sopoćko upomina się o tego naszego współbrata jezuitę i jeszcze dodatkowo chcę pokazać, znowu popatrzcie na moje miłosierdzie, bo tam jest lekarstwo, tam znajdziecie ochłodę, tam znajdziecie wzmocnienie. I znowu widzę, jak Bóg troszczy się o człowieka, jak troszczy się o całą ludzkość. Bo wierzę, że jeśli znowu ojciec Andrasz zostanie sługą Bożym i zostanie wyniesiony na ołtarze, to znowu świat w Polsce, ale i cały świat dowie się o miłosierdziu Bożym. Bo naturalnie od ojca Andrasza ludzie będą szli do siostry Faustyny. I znowu miłosierdzie Boże będzie tętniło, będzie uaktualnione.
Tutaj jeszcze musimy cały czas pamiętać o Karolu Wojtyle. Musimy pamiętać też o świętym Janie Pawle II, który też był tym głównym, możemy powiedzieć, patronem, który był też tym głównym prowadzącym, bo jako arcybiskup Krakowa sam przecież podpisywał dekrety procesu beatyfikacyjnego świętej siostry Faustyny, a potem jako Ojciec Święty sam podpisywał dekrety już rzeczywiście wynoszące ją na ołtarze, więc to też jest ta wielka postać. Wierzymy w to, że do tej triady dołączy ojciec Andrasz, stworząc kwartet Bożego Miłosierdzia. Daj Panie Boże. Ja chciałbym jeszcze wrócić do kwestii tego kierownictwa duchowego, bo widzimy ojca Andrasza jako tego, który towarzyszy, który pokazuje. I to też jest, wydaje się, niesamowicie ważne, że no, w tej samej drodze, możemy powiedzieć, jest ostatnim, który się, jakby to powiedzieć, nam objawia. To też chyba pokazuje charakter kierownika duchowego jako takiego, który nie stawia siebie na pierwszym miejscu, tylko rzeczywiście jest tym, który decyduje. Więc ojcze, rodzi się pytanie, gdzie szukać kierownika duchowego?
Często, jak posługiwałem w domach rekolekcyjnych, rekolektanci zadawali właśnie takie pytanie na koniec rekolekcji. Proszę ojca, no ale teraz gdzie ja wracam do domu?
Smakowując się w tym, co to znaczy mieć kierownika duchowego.
Ponieważ właśnie, tak, to ojciec słusznie mówi, w czasie rekolekcji ignacjańskich my towarzyszymy codziennie naszym rekolektantom od strony duchowej. No i osoba, która doświadczy wielkich, pięknych owoców tego towarzyszenia, chciałaby później kontynuować to doświadczenie. No tu jest trochę trudniej, dlatego że żeby się zawiązała taka głębsza więź duchowa między osobami, no to musi być otwarcie, trzeba czasu. W życiu codziennym jest to bardzo utrudnione. Więc ja zazwyczaj sugerowałem taką myśl, żeby poszukać sobie stałego spowiednika. Na zasadzie takiego wyczuwania, który spowiednik jakby najlepiej mi pomaga rozpoznać natchnienia Boże, drogę, którą Pan Bóg chciałby mnie prowadzić. My jesteśmy w stanie to rozeznać. Jak się spowiadamy, to wyczuwamy, że o ten właśnie spowiednik bardziej by mi pomógł, a ten chyba mniej. I wtedy, jeśli wyczujemy, że dany spowiednik bardziej mi pomaga, to tego spowiednika się trzymać. Bez mówienia mu oczywiście, że chętnie byśmy go zaszczycili, prawda, żeby był naszym kierownikiem duchowym.
Właśnie pytanie, czy kierownictwo duchowe zawsze musi być związane z sakramentem pokuty i pojednania?
Nie musi być, ale zazwyczaj wydaje jeszcze lepsze owoce. Dlatego, że święty Ignacy bardzo wyraźnie rozróżnia między towarzyszeniem duchowym w trakcie rekolekcji, a spowiedzią. Nawet sugeruje towarzyszącemu, żeby nie pytał o grzechy. Natomiast, żeby pytał o najdrobniejsze szczegóły związane z pokusami różnymi. Po to, żeby rozeznać właśnie działanie różnych duchów. I rekolektant jest niejako zobowiązany, żeby powiedzieć, że teraz przeżywałem pocieszenia, do południa przeżywałem strapienia, byłem kuszony do tego, ale to mi dało pocieszenie. Żeby towarzysząca osoba miała większy wgląd w działanie różnych duchów w życiu danej osoby. Także nie jest potrzebne łączenie spowiednika z towarzyszeniem duchowym. Ale w praktyce bardzo jest to stosowane i bardzo owocne. Tak było właśnie w życiu siostry Faustyny, że ojciec Józef Andrasz był de facto jej spowiednikiem i towarzyszącym duchowo i był, jak wiemy, ostatnim, który ją wyspowiadał przed śmiercią. I to w tym samym dniu. Kilka godzin przed śmiercią siostry Faustyny ojciec Andrasz ją jeszcze wyspowiadał, udzielił ostatniego sakramentu namaszczenia.
A słowa do kapłanów, słowo do kapłanów, tych, którzy są w konfesjonale, tych, którzy towarzyszą duchowo wielokrotnie i też wielokrotnie spotykają się z różnymi rzeczywistościami, z różnymi historiami w konfesjonale i też, nie ukrywajmy, słuchają nas czy oglądają, słowa od kierowników duchowych, od jezuitów, słowa pomocy.
No jest bardzo ważne, żeby spowiednik czy kierownik duchowy przede wszystkim słuchał po to, żeby rozeznać, na jakim etapie duchowym jest dana osoba. To jest bardzo ważne i to kryterium podaje właśnie święty Ignacy. Święty Ignacy nam podaje niezwykłe narzędzie, zwłaszcza nam, kapłanom, spowiednikom, poprzez te ćwiczenia duchowe. I mówi, że podstawowym pytaniem każdego spowiednika powinno być szukanie odpowiedzi, czy ta osoba, która mi się teraz spowiada, wyznaje grzechy, a której nie znam, bo mogłaby przyjść pierwszy raz, idzie drogą duchowego wzrostu czy regresu. To jest podstawowe pytanie dla spowiednika. On to sobie musi w kilka sekund, słuchając grzechów, musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Bo inaczej działają duchy i dobry, i zły u osoby, która idzie drogą wzrostu, a inaczej działają duchy i dobry, i zły, jak osoba idzie drogą regresu duchowego. Natomiast spowiednik ma wspierać rady dobrego ducha. I Ignacy wymienia, co należy do dobrego ducha na takiej drodze wzrostu. A co robi zły duch, co robi dobry duch, gdy osoba idzie drogą regresu. To jest podstawowa kwestia.
To też jest taka zachęta do wszystkich penitentów, żeby podczas sakramentu pokuty i pojednania nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym, co jest rzeczywiście faktycznie grzechem, ale też pokazać to, co pomaga mi wzrastać.
To jest najważniejsze, żeby dana osoba też, jednym słowem wręcz, jako osoba spowiadająca się powiedziała, że ostatni rok, tydzień, dwa lata, dziesięć, to jest raczej droga regresu niż droga wzrostu. To jest bardzo ważne, żeby to zakomunikować, jeśli osoba ma takie rozeznanie, prawda? A jeśli nie ma, to spowiednik poprzez jedno, drugie pytanie powinien się zorientować i wtedy jest w stanie więcej pomóc tej osobie.
Ja bym jeszcze tutaj dodał, że ktoś, kto chce wejść na tą piękną posługę bycia spowiednikiem czy kierownikiem duchowym, musi mieć taką świadomość, że jest narzędziem w ręku Boga. I dużo tutaj zależy od jego własnej, osobistej relacji z Jezusem. Ona musi być na początku wszystkiego. To musi być modlitwa osobista. Jeśli tego nie ma, to nie ma się co nawet bawić w coś takiego jak kierownictwo duchowe. To ja muszę mieć relację z Jezusem, ja muszę Go słyszeć w swoim sercu, po to, żebym mógł usłyszeć, co dzieje się dalej w sercu penitenta. Druga rzecz, to myślę, że warto też mieć wiedzę, i to też święty Ignacy kładł na to nacisk, żeby nasi byli oczytani, żeby mieli taką intelektualną podstawę, silny fundament. Kolejna sprawa, która myślę również jest ważna, to żeby zaufać też pewnej intuicji. Czasami jest coś takiego, że człowiek, który żyje w takiej relacji z Bogiem, te drgnięcia Ducha Świętego, które pojawiają się z ust innych osób, czujesz, że one gdzieś w tobie grają i czujesz, że to jest od Boga. I czasami nie musisz nawet dopytywać, bo wiesz, że osoba mówi z Ducha. Czasami trzeba dopytać, nie? Więc taka zachęta, sugestia, zaufaj też swojej intuicji, ale pod warunkiem, że stosujesz pierwsze dwa punkty łącznie, czyli osobista relacja z Bogiem na modlitwie, odczytanie i potem zaufanie swojej intuicji. A taki kolejny punkt już na ostatek bym dodał. Powiedziałbym, że nie pójść za pierwszą emocją, która się pojawia, na pierwszym zachwytem, czyli umiejętność powiedzenia sobie w pewnym momencie stop. Nawet jeśli ty czujesz, że to może być od Boga, to dać sobie taki moment zatrzymania i takiego małego, w cudzysłowie powiem, małego podważenia nawet tego, co ci się wydaje, że jest od Boga. Tylko tyle.
Dlaczego pytam o te kwestie? Jesteśmy w czasie Wielkiej Nocy, w czasie Triduum Paschalnego. Bardzo dużo spowiedzi przeżywaliśmy jako duchowni, ale też jako penitenci uczestniczyliśmy w tej spowiedzi. Mamy doświadczenie spowiedzi regularnych, mamy doświadczenie spowiedzi bardzo rzadkich. Jesteśmy w czasie, kiedy próbuje się podważyć sens i potrzebę sakramentu pokuty i pojednania wśród dzieci. Mamy sytuację, kiedy próbuje się podważyć sens i potrzebę towarzyszenia Kościoła w rozwoju, we wzroście, w funkcjonowaniu, czy to społecznym, czy to rodzinnym, czy to prywatnym. Czy na ten czas ojciec Andrasz, spowiednik, kierownik duchowy, który potrafił rozeznać działanie Pana Boga w świętej siostrze Faustynie, która przemieniła świat, nie ukrywajmy, może być właśnie patronem, który będzie na nowo przypominał o tym, jak ważna jest ta osobista relacja z Jezusem, również za pośrednictwem kapłana, kierownika duchowego czy spowiednika.
No myślę, że to jest jeden z piękniejszych i mocniejszych sakramentów, które daje nam Kościół. Sakrament pokuty i pojednania. Sądzę, że pierwszy to jest Eucharystia, a drugi to jest właśnie spowiedź święta. I no tutaj trzeba mieć trochę też zaufania do kapłana. To dzisiaj jest mocno podważane, niszczone, bym powiedział nawet. Ten taki atak, który się odbywa na sakrament pokuty i pojednania, począwszy od dzieci, a potem idzie to dalej na osoby starsze, no jest dla mnie takim ewidentnym działaniem też złego, bo w konfesjonale dokonują się piękne cuda, dokonują się uwolnienia, dokonują się uzdrowienia. No ludzie wychodzą przemienieni, czasami z płaczem, ale czasami z uśmiechem, ale to jest po prostu niesamowita łaska. To jak gdyby no niebo po prostu schodziło na ziemię i w tym momencie rozgrzeszenia no sam Jezus po prostu przytula tę osobę. Zwróćmy uwagę, że gdy tego nie będzie, albo będzie to zniszczone, podważone, to pojawi się naturalnie pustka. I coś w tę pustkę będzie musiało wejść. Co? Świeccy kołczowie, czy jakieś inne pseudoautorytety duchowe, które mają rozwiązanie na wszystkie problemy świata, na wszystkie cierpienia? Ja wierzę mocno w imię Jezusa Chrystusa i to, co daje Kościół poprzez ten sakrament. I wierzę, że tam się naprawdę dokonuje najlepsza psychoterapia.
Bardzo dziękuję. Ojciec Józef Andrasz, jezuicki i jezuicki styl kierownictwa duchowego, to temat naszych rozmów niedokończonych, które podejmujemy w studio rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam. Rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są ojciec profesor doktor habilitowany Wacław Królikowski, jezuita, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, rektor Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie oraz ojciec Mariusz Balcerak, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ojca Józefa Andrasza, jezuity. Ja zachęcam wszystkich naszych telewidzów i radiosłuchaczy do tego, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, również pytaniami do naszych gości właśnie podczas naszego programu. Przypomnę numery telefonu 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie, dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy słuchają lub oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny. Oczywiście do Polski kierunkowy to 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Jeżeli chcielibyśmy poznać postać ojca Andrasza, zagłębić się, to oczywiście kopalnią wiedzy staje się dla nas internet, ale nie tylko.
Tak, jeśli ktoś bardziej chciałby się zainteresować osobą i posługą ojca Andrasza, jest w internecie strona nową, którą stworzyliśmy na te potrzeby procesu beatyfikacyjnego, andrasz.jezuici.pl. Jest też profil na Facebooku, ojciec Józef Andrasz Beatyfikacja, więc tam można też na bieżąco obserwować, co się dzieje i jak ten proces przebiega. Myślę, że takim doskonałym źródłem wiedzy, które by nam mogło pokazywać troszeczkę działalność ojca Józefa Andrasza i poszczególne osoby, które on prowadził, to są takie dwie książeczki napisane przez panią Stanisławę Bogdańską, ojciec Józef Andrasz, spowiednik świętych oraz ojciec Józef Andrasz, kierownik duchowy świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Pokażę może te książki. Myślę, że to jest bardzo dobre kompendium wiedzy o ojcu Andraszu, taki zarys biograficzny jego życia i też wpływ, jaki on wniósł w Kościół w Polsce, w Kościół na świecie. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to można w internecie te książki sobie zobaczyć, zamówić. I jest też opcja MP3, odsłuchać, jeśli ktoś ma taką potrzebę.
Zachęcamy do tego i odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Szczęść Boże, łach Jerzy Brzozów.
Witamy.
Nie ujmując nic ojcu Andraszowi, chciałbym jednak przypomnieć innego jezuitę tutaj z rejonu Brzozowa, mianowicie księdza kapelana kapitana Gurgacza, który także można powiedzieć, że jest formowany właśnie w wyniku formacji jezuickiej. Ksiądz Gurgacz nie tylko był kapelanem wojskowym, ale też i wspaniale malował. Przykładem jest ołtarz w kościele we Wróbliku Królewskim, w ołtarzu głównym. Poza tym był wspaniałym kaznodzieją, kiedy, proszę sobie wyobrazić, w Krynicy odprawiał rekolekcje, to opustoszały wszystkie szynki i szynkarze ze złoszczeni tym złożyli skargę do Urzędu Bezpieczeństwa, żeby zmienić godziny wydawania posiłków, tak aby odciągnąć ludzi od kościoła. Był też wspaniałym spowiednikiem, mianowicie, jak pisze w swoich wspomnieniach, spowiadali po właśnie takich rekolekcjach od wczesnych godzin rannych do późnych nocnych, a nawet na telefony umawiali się penitenci, ażeby móc skorzystać ze spowiedzi. No wspaniale przyciągał też ludzi do kościoła, bo kiedy znalazł się w Żegiestowie, to zastał tam kilka starszych kobiet w chustach. Po miesiącu był już pełen kościół, a kiedy po 6 tygodniach opuszczał Żegiestów, to ludzie nie mieścili się w kościele i stali już na polu. No i był to kapelan, który żył tak, jak wierzył, to znaczy oddał swoje życie za wiarę, ojczyznę i podopiecznych mu żołnierzy, dlatego że podobnie jak rotmistrz Pilecki pozwolił się schwytać i towarzyszył swoim dwóm żołnierzom na ostatniej drodze wiodącej na śmierć. Pisał także do naczelnika więzienia w Krakowie, na Montelupich, ażeby... Halo?
Tak, 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 proszę bardzo, panie Jerzy, słuchamy.
Przebywać właśnie przed śmiercią i ażeby mógł tych swoich podopiecznych przygotować na śmierć. Myślę, że jest to postać, która bardzo jest istotna w chwili obecnej, w chwili ataków na Ojca Świętego Jana Pawła II, dlatego że poprzez właśnie zaniechanie jak gdyby procesu beatyfikacji księdza kapelana kapitana Gurgacza, dochodzi do aktów profanacji. Muszę powiedzieć, że na terenie także Brzozowa drogowskazy z nazwą Jana Pawła II zostały zdewastowane. No i byłem osobą, która wpłynęła na to, że zostały przywrócone do pierwotnego stanu. Za to też bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Zresztą Rada Miejska Brzozowa podjęła uchwałę o obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Także tutaj myślę, że trzeba właśnie tą postać księdza kapelana kapitana Gurgacza mieć na uwadze. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, panie Jerzy. Bardzo serdecznie dziękujemy. My również serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za przypomnienie tej postaci. No, można by powiedzieć, że wielu jest wśród jezuitów tych, którzy rzeczywiście uformowani drogą ćwiczeń duchowych i tej codziennej medytacji, rachunku sumienia ignacjańskiego, wzrasta w świętości i wzrastało w świętości.
Tak, czyli tego codziennego rozpoznawania działania różnych duchów po to, żeby krocząc drogą Jezusa coraz głębiej wchodzić w więź z Jezusem, czyli mieć to osobiste doświadczenie, później poczytać o doświadczeniu też innych po to, że i ostatecznie, aby się tym podzielić z innymi, co się wyrażało właśnie, czy to u ojca Andrasza, czy u Gurgacza w homiliach, w spowiedziach. To są te formy posługiwania osobistym przeżyciem.
To też jest szalenie ważne chyba, kiedy patrzymy na takie postacie pomnikowe, takie właśnie chociażby czy ojciec Andrasz, czy święta Faustyna, chociaż tutaj święta Faustyna miała doświadczenia mistyczne, powiedzmy, tych świętych, którzy tych doświadczeń nie mieli, jak chociażby Maksymilian Maria Kolbe. My często patrzymy na nich z perspektywy cudownego wydarzenia, które miało miejsce w ich życiu i które nagle sprawiło, że coś się wydarzyło, a nie bierzemy pod uwagę tego, że to jest codzienna praca, codzienna bliskość Chrystusa, codzienne rozważanie Słowa Bożego, które doprowadzają do tego. To nie jest dotknięcie czarodziejskiej różdżki, które człowieka przemienia, tylko rzeczywiście ta codzienna praca, no nie bez kozery nazywamy ćwiczeniami duchowymi jednak. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Krystyna z Zachodniopomorskiego.
Witamy Pani Krystyna.
Bardzo ciekawa audycja. Bardzo pozdrawiam wszystkich jezuitów. Chciałam nawiązać do tego kierownictwa duchowego, o którym ksiądz mówił. To uważam, że ogromną rolę do wypełnienia właśnie całego tego powołania do świętości to jest głoszenie i opieka nad najmłodszymi od przedszkola poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią. Ponieważ zauważyłam, że ogromna rzesza dzieci, najpierw później młodzieży, przystępowała do wielu sakramentów, teraz dzieci odchodzą. Straszne pustki, straszne. I bardzo jest potrzeba tego duchowego kierownictwa, ponieważ dzieciom się nie przekazuje zasad, przekazuje się wszystkich moralnych wzorców. I poprzez nie tylko, po prostu chodzi mi, że nie tylko programy, takie wierne odbieranie tych treści duchowych, tylko właśnie mnóstwo wycieczek, właśnie jak papier, jak wpływy, jak kolbę, te wszystkie zajmowanie się fizyczne od dziecka, od ministranta, poprzez wycieczki, poprzez żywy kontakt, poprzez wzór, poprzez świadectwo. I właśnie ten przewodnik duchowy, według mnie to jest teraz konieczność. To, co teraz słyszę, to po prostu dla mnie jak objawienie właśnie o to chodzi. Ponieważ nie ma, dzieci wręcz nie odróżniają dobra od zła. To znaczy one intuicyjnie odróżniają to, ale nie wiedzą, że czynią źle, że to nie jest tak. Ponieważ zwolnienie z lekcji religii, ponieważ nie wyrabiają już katecheci, bo nie radzą sobie z uspokojeniem czy zainteresowaniem tych dzieci. Dlatego uważam, że praca u podstaw od małych dzieci, ale różnorodne formy, jakie tylko można sobie wymarzyć. Bo dorosły człowiek też jest bardzo ważny, ale bardzo uważam, że żeśmy zostawili dzieci na drugim planie. Ja mam może takie złe odczucie, ale właśnie, że dzieci później stanowią o naszym narodzie. To będzie na ten temat wszystko. Bardzo ciekawy program, bardzo trafne spostrzeżenia. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy. No to jest piękne, to jest ważne, ale znaczy, wydaje się, że w Kościele tak naprawdę chyba nie możemy położyć akcentu na kogoś konkretnego. No bo wiemy, dzieci są przyszłością, ale dzieci wychowują rodzice. Rodzice są też kształtowani przez starszych. Tak naprawdę na wszystkich trzeba chyba zwracać uwagę i wszystkim zrzucić ten akcent. Również mamy gorące i serdeczne podziękowania od duchownych, którzy nas słuchają właśnie za te wskazówki związane z kierownictwem duchowym. Także widać, że no paradoksalnie pomimo tych wszystkich ataków i pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, jest potrzeba, jest konieczność i jest gdzieś pragnienie tego kierownictwa, tego wejścia głębiej.
W takim może nawiązaniu do tego ostatniego telefonu, myślę, że jezuici też mają takie coś, co może być dobrym rozwiązaniem dla osób młodych. Mianowicie my prowadzimy szkołę kontaktu z Bogiem. To są takie 3 albo 4 dni rekolekcji w ciszy. One są przeznaczone dla osób, które mają lat 15, 16, 17, 18 wzwyż. I sporo młodzieży właśnie na takie rekolekcje jeździ, robi rekolekcje ignacjańskie 3-dniowe czy 4-dniowe, bo to jest 1 i 2 stopień. I już tam doświadczają takich pierwszych modlitw medytacji ignacjańskiej, ignacjańskiego rachunku sumienia i kierownictwa duchowego. I są zachwyceni. Czasami niektórzy po prostu mają problemy z oddaniem telefonu, ale jak doświadczą ciszy i smaku Boga na modlitwie, to sami przynoszą telefony i nawet zapominają je odebrać.
Właśnie, to jest też ciekawostka, bo my żyjemy w świecie niesamowicie głośnym. Żyjemy w świecie, który nas bardzo mocno atakuje, który nam bardzo mocno działa na wszelkiego typu zmysły. Wejście w rekolekcję to jest coś, co każe nam się skonfrontować z ciszą, która jest w nas, każe nam się skonfrontować z nami samymi. Ktoś może się tego bać, ktoś może powiedzieć, ja nie chcę, bo boję się tego, co jest we mnie. Ojcowie mają doświadczenie spotkania z ludźmi. Jak to, jakby to powiedzieć, przepracować w sobie, żeby przełamać ten strach, który jest we mnie?
No, żyjemy rzeczywiście w świecie ogromnych bodźców. Często się mówi tak kolokwialnie, że współczesny człowiek, zwłaszcza młodzież, jest przebodźcowana i to treściami, które nie są w stanie ich mózgi przeanalizować. To się odbija później i nawet somatycznie się odzwierciedla w organizmie, w zdrowiu. Chodziłoby o to, żeby pomóc całej rodzinie, dlatego że te propozycje, o których wspomniał ojciec Mariusz, rekolekcji, tak zwana szkoła kontaktu z Bogiem, czy później dla starszych osób, one są bardzo pomocne, bardzo ważne, ale jednak najważniejsza jest postawa rodziców. To jest początek w ogóle życia duchowego dzieci. Jeśli rodzice nie mają czasu dla dzieci, nie mają czasu na rozmowy głębsze, nie mają czasu wysłuchać dzieci, nie mają czasu potowarzyszyć dzieciom w ich obowiązkach, nie mają czasu się z nimi pomodlić, porozmawiać o Panu Bogu, o przeżyciach, to takiemu człowiekowi później jest bardzo trudno się otworzyć na Pana Boga. Jest to możliwe, ale jest bardzo trudno. Dlatego wydaje mi się, że to, co jest dzisiaj wezwaniem dla Kościoła, jeśli chodzi o duszpasterstwo, to troska o całą rodzinę, o wsparcie zwłaszcza rodziców w wychowaniu ich dzieci. To doskonale robił ksiądz Blachnicki, sługa Boży. On właśnie wspierał rodzinę poprzez zajmowanie się w wakacje ich dziećmi. Dzisiaj mamy oazę nie tylko dzieci, ale oazę rodzin. Trochę może przycichły te formy formacji duchowej, ale właśnie, tak jak już mówiliśmy w tym programie, być może, że zbliżająca się beatyfikacja księdza Balaknickiego jakby przywróci ten fenomen formacji całej rodziny. Dzieci na różnym etapie oczywiście, ale też całej rodziny. My jako duchowni nie jesteśmy w stanie pomóc tak, jak są w stanie pomóc rodzice. I teraz jak pomóc współczesnemu człowiekowi, który jest tak zagoniony na tysiącu frontach? Nie ma czasu na nic. Na przedwczoraj rzeczy powinny być zrobione, nie są zrobione nawet pojutrze. To się odbija oczywiście w relacjach rodzinnych. Każdy chce żyć w coraz większym luksusie. Zmieniają się kryteria, zmieniają się priorytety życiowe. Na szczęście jest światełko w tunelu, ponieważ są momenty, są miejsca, gdzie można się zatrzymać i podjąć refleksję nad swoim życiem.
Zadam pytanie trochę prowokacyjne. Czy dzisiaj, w XXI wieku, w tej sytuacji, w której jesteśmy, można być dobrym katolikiem, ograniczając się tylko i wyłącznie do pacierza porannego i wieczornego i do mszy świętej w niedzielę?
Dziś nie. Jeśli człowiek naprawdę chce być takim katolikiem z krwi i kości, chce naprawdę rozwijać swoją wiarę i zobaczyć jej piękno, które jest ukryte naprawdę niesamowicie, ale też i daje ogromną satysfakcję, to trzeba coś więcej. Nawet ojciec Andrasz zalecał siostrze Faustynie, żeby oprócz tych czynności, które normalnie wykonuje w zgromadzeniu, jeszcze dbała o cnoty, o formowanie cnót, o zwiększanie modlitwy, o intensywność modlitwy, o adorację Najświętszego Sakramentu. Więc takie kościółkowe, pacierkowe wyznanie będzie za słabe, już jest za słabe. Sądzę, że walec ateizmu, który idzie gdzieś przez świat, idzie przez Europę, jest strasznie silny i on po prostu miażdży. I teraz ktoś, kto jest tylko na takiej powierzchni i ślizga się na paciorku rano czy wieczór, czy w niedzielę w kościółku, to jest za mało. tutaj potrzeba się karmić naprawdę często i najlepszym pokarmem. Czyli ja bym tutaj powiedział, że to musi być nie tylko paciorek, ale też i różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, świadoma rezygnacja z bodźców, z internetu, z filmu na korzyść dobrej lektury duchowej. To wtedy można mówić o utrzymaniu pewnego poziomu. Ale jeśli chce się jeszcze bardziej pogłębiać to życie duchowe, no to są już inne ćwiczenia, typu ćwiczenia ignacjańskie.
Ćwiczenia ignacjańskie, rekolekcje, lekcje divina i wiele, wiele innych, do których też bardzo gorąco i serdecznie Państwa zachęcamy, żeby sięgać na tyle, na ile to możliwe, w wersje dłuższe, krótsze, tak jak ojcowie mówili, po lekturę duchową, po przede wszystkim zastanowienie się i zatrzymanie nad sobą, nad swoją relacją z Panem Bogiem, zadawanie sobie to pytanie, kim dla nas Pan Bóg jest na co dzień. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję ojcom za tę audycję. Przypomnę, gościem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, gdzie poruszaliśmy temat ojciec Józef Andrasz i jezuicki styl kierownictwa duchowego, byli ojciec profesor doktor habilitowany Wacław Królikowski, jezuita, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, rektor Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Bóg zapłać ojcze.
Dziękuję bardzo.
Oraz ojciec Mariusz Balcerak, również jezuita, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ojca Józefa Andrasza.
Dziękuję bardzo.
Ja również Państwu bardzo gorąco i serdecznie dziękuję i zachęcam do tego, żeby pozostać z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.